Cyfrowe wojny. 16 grudnia 2010 22:14. Choć cyberterroryzm i cyberwojna od lat biją w oczy z nagłówków gazet i serwisów informacyjnych, eksperci pozostawali sceptyczni. Przez ostatnią dekadę stworzono dziesiątki analiz marginalizujących zagrożenie komputerowymi atakami. Dowodzono, że nikt tego jeszcze nie zrobił, a temat wylansowały media. Przełom nastąpił w 2010 rok, gdy irańską infrastrukturę atomową zaatakował wirus Stuxnet. Szybko pojawiły się spekulacje, że taki program, okrzyknięty najbardziej zaawansowanymi wirusem w historii, mógł powstać tylko na zlecenie służb wywiadowczych. Przez lata eksperci popełniali błąd, postrzegając terroryzm jako działania motywowane politycznie i owocujące stratami w ludziach. Tymczasem nie brak było przykładów na to, że złamane systemy informatyczne mogą stać się skutecznym narzędziem destrukcji. W marcu 2000 rok Australijczyk Vitek Bowden, wykorzystując skradzione oprogramowanie i dostęp do internetu, wypuścił do rzeki milion litrów trujących ścieków, zmuszając okolicznych mieszkańców do ewakuacji. Nie był terrorystą, tylko byłym pracownikiem szukającym zemsty na lokalnej administracji, jednak jego działania pokazały, że zdeterminowany przestępca jest w stanie wywołać katastrofę przemysłową. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby podobne działania podjął agent wywiadu. Według byłego członka amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Thomasa C. Reda, CIA dokonała go już 18 lat wcześniej. Podczas jednej z operacji wywiadowczych umieszczono bombę logiczną w oprogramowaniu, na które polował rosyjski wywiad. Miała się ona zamienić w jeden z największych fajerwerków w dziejach świata, gdy sterowany wadliwym oprogramowaniem system rurociągów eksplodował z mocą 3 kiloton trotylu. Był to prawdopodobnie pierwszy w historii atak na systemy SCADA Supervisory Control and Data Acquisition, kierujący pracę urządzeń przemysłowych. Oczywiście można by zwalić winę na niewiedzę KGB o nieznanym wcześniej zagrożeniu, jakim był cybersabotaż, gdyby nie analogiczna wpadka Iranu z zeszłego roku. Instalacje atomowe tego kraju stały się wówczas celem najbardziej wyrafinowanego komputerowego szkodnika, jaki kiedykolwiek został stworzony – wirusa Stuxnet. Zanim jednak do niego przejdziemy, warto zadbać o umieszczenie ataku na irańskie instalacje atomowe w odpowiednim kontekście. S.163800-hacktywizm. Rozprzestrzenianie wirusów w sieci bywa także formą demonstracji politycznej. Takie działania nazywa się hacktywizmem. Australijscy hakerzy już w 1989 rok zainfekowali komputery NASA robakiem WNK, aby uniemożliwić start promu kosmicznego Atlantis, który miał wynieść sondę kosmiczną Galileo. Misja wywoływała protesty grup radykalnych ekologów, ponieważ sonda być zasilana paliwem atomowym. Powstrzymać startu się nie udało, ale oczyszczanie sieci NASA z wirusa i tak trwało wiele tygodni. W 2007 rok rosyjscy hacktywiści zablokowali atakami DOS estońskie witryny rządowe. Rok później powtórzyli to podczas konfliktu z Gruzją. Podobny atak na rządowe witryny Iranu spontanicznie przeprowadzili internauci z całego świata podczas zeszłorocznych zamieszek w Iranie a walkę z wrogimi witrynami prowadzą wciąż przeciwnicy organizacji walczących z piractwem. S.163801 cyberszpiegostwo. Pomiędzy hacktywistami a cyberterrorystami są jeszcze cyberszpiedzy. Operacjami tego rodzaju zajmują się całe zespoły profesjonalistów mających do dyspozycji te same narzędzia co internetowi oszuści lub spamerzy, ale wykorzystujący je do celów wywiadowczych. Wiele z ataków na rządowe komputery w USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech przypisuje się wojskowym hackerom z Chin. Tworzą oni takie grupy jak Titan Rain, która działa najprawdopodobniej od 2003 rok i ma na koncie włamania do komputerów NASA czy korporacji Lockheed Martin. Podobnie jak twórcy zwykłych wirusów, także cyberszpiedzy tworzą sieci zainfekowanych komputerów. Wykryta w 2009 rok sieć Hostnet składała się z około 1,3 tysiąca komputerów z ponad 100 krajów, zawierających dane o dużym znaczeniu politycznym, militarnym i handlowym. Niemal 30% wchodzących w jego skład maszyn znajdowało się w placówkach dyplomatycznych. S.163802 Rubak Stuxnet. Początek nowej ery. Kolejnym stadium rozwoju tego rodzaju działań w sieci jest cybersabotaż i terroryzm. Do niedawna można było ignorować to zagrożenie, ale sytuacja zmieniła się za sprawą wykrycia w połowie zeszłego roku robaka internetowego Stuxnet. Zdaniem ekspertów jest to najbardziej zaawansowany szkodnik w historii złośliwego oprogramowania. Można to ocenić po tym, jak duże zasoby były potrzebne do jego stworzenia, które Mikko Hyponen z firmy F. Seki urodzenia na kilka lat czasu i milionów dolarów budżetu. Są to sumy będące poza zasięgiem hacktywistów i amatorów. To, co przykuło uwagę specjalistów, to fakt, że Stuxnet wykorzystywał aż 4 wcześniej nieupublicznione luki w zabezpieczeniach, aby dotrzeć do komputerów połączonych z systemami kierowania procesami przemysłowymi SCADA. Zwykli cyberprzestępcy z reguły chowają wiedzę o takich niezałatanych jeszcze dziurach na lepszą okazję, wykorzystując je tylko w razie konieczności. Większość domowych komputerów i tak ma różne niezałatane luki, więc te nieujawnione publicznie pełnią rolę jokera w pokerowej talii, gdy zamkną się wcześniej wykorzystywane furtki. W wypadku Stuxnet ktoś wyłożył za jednym zamachem aż 4 najwyższe karty, co się wśród zwykłych przestępców po prostu nie zdarza. Znalezienie ich musiało wymagać gigantycznych nakładów pracy i dużej wiedzy, co w przypadku normalnych szkodników nie opłaca się ze względu na wysokie koszta. Jednak gdy ucichły już stonowane wyrazy podziwu wyrażane przez analizujących robaka ekspertów, pojawiła się jeszcze większa niespodzianka. Robak nie zawierał typowej głowicy bojowej, która w wypadku przestępców ściąga oprogramowanie spisujące numery kart kredytowych, otwiera drzwi innym szkodnikom lub reklamuje fałszywe oprogramowanie, tak jak oprogramowanie podrzucone niegdyś Rosjanom. Złośliwy kod przenoszony przez robaka ingerował w procesy przemysłowe sterowane za pomocą komputera. Co więcej, nie był to wirus mieszający we wszystkich zainfekowanych systemach. Jego kod dowodził, że celem były bardzo konkretnie maszyny produkowane przez firmę Siemens i jej irańskiego konkurenta. Szkodliwy kod aktywował się przy specyficznych parametrach pracy, charakterystycznych tylko dla wirówek wzbogacających uran. Poprzez stosunkowo drobne zmiany prędkości ich pracy drastycznie zmniejszał jakość ostatecznego produktu, uniemożliwiając wykorzystanie go przy produkcji broni atomowej. Trudno w tym momencie ocenić, jak długo Stuxnet pracował niezauważony. Jednak nawet wykryty, wciąż stanowi zagrożenie, jako że regularnie pojawiają się jego nowe mutacje. A jego twórcy prawdopodobnie nie ograniczyli się tylko do działań w cyberprzestrzeni, gdyż szef irańskiego zespołu walczącego z infekcją wirusa zginął w zamachu 29 listopada 2010 roku. S.163803 Cyberterroryzm w rzeczywistości. Istnieje kilkanaście argumentów przemawiających za tezą, że cyberterroryzm to kolejny straszak napędzający mediom oglądalność. Jednak amatorzy Australia i profesjonaliści Chiny, atak na Iran, udowodnili, że sieciowe ataki mogą być potężną bronią wywołującą fizyczne straty. Dlatego cyberterrorystyczny atak o konsekwencjach porównywalnych z 11 września 2001 rok nie jest fantazją, ale nieuniknioną konsekwencją postępującej komputeryzacji, ludzkiej niedbałości i podatność na socjotechniczną manipulację. Pytanie nie brzmi, czy, tylko, kiedy i jak. S.163804 Wywiad z szefem zespołu badawczego. F. Sekiur. Na pytania odpowiada Mikko Hyppönen, szef zespołu badawczego. F. Sekiur. Gniewomir Świechowski. Robak określany jako Stuxnet jest powszechnie uznawany za najbardziej zaawansowany z dotąd odkrytych ataków na infrastrukturę przemysłową. Czy można uznać go za pierwszą znaną cyberbroń? Mikko Hyppönen. Robaka Stuxnet scharakteryzowałbym bardziej jako pierwszy znany przypadek cybersabotażu. Nazwać go bronią oznaczałoby, że toczy się wojna, a Iran nie znajduje się w stanie wojny. Nie można jednak wykluczyć, że badania w zakresie cyberzbrojeń nie są prowadzone. Oficjalnie przedstawiciele rządowych komórek badawczych deklarują, że w opracowaniu są jedynie programy defensywne. Można jednak przypuszczać, że prace idą w obu kierunkach. Gniewomir Świechowski. Eksperci oceniają, że jego stworzenie wymagało zasobów, które w tym momencie posiadają tylko państwa. Czy możliwe jest, że organizacje terrorystyczne również zdobędą konieczne do takiej operacji know-how, wyposażenie i specjalistów? Mikko Hyppönen. Jesteśmy przekonani, że stworzenie Stuxnet było operacją wymagającą nakładu wielu milionów dolarów i kilku lat pracy licznych specjalistów. Równocześnie trzeba mieć na uwadze, że mechanizm działania wirusa Stuxnet nie jest mechanizmem generującym bezpośredni zysk dla jego twórców. A skoro tak, można założyć, że stworzeniem Stuxnet zainteresowane mogło być albo któreś państwo, albo grupa terrorystyczna. Uważamy jednak, że żadna z grup terrorystycznych aktualnie nie posiada know-how pozwalającego stworzyć tak zaawansowane rozwiązanie. Tym samym autorstwo Stuxnet z dużym prawdopodobieństwem można przypisać któremuś z państw. Teraz, kiedy Stuxnet ujrzał światło dzienne, skopiowanie go nie stanowi większego problemu. To wirus, rozprzestrzenia się, nietrudno dotrzeć do zainfekowanej maszyny. A to oznacza dwie rzeczy. Grupy terrorystyczne, podobnie jak państwa, mogą kopiować mechanizm działania Stuxnet. Mogą go też swobodnie modyfikować, dostosowując rozwiązanie do swoich potrzeb i celów. Nie jest to procedura prosta, niemniej dużo łatwiejsza niż tworzenie analogicznego rozwiązania od podstaw, szczególnie, że już pojawiły się strony, z których Stuxneta można pobrać za darmo. Gniewomir Świechowski. Czy wierzy pan w komputerowy 11 września? Jak mógłby wyglądać Mikko Hyppönen? Nie jest wykluczone, że w przyszłości staniemy się świadkami cybersabotażu na wielką skalę. Celem tego typu aktów mogą stać się fabryki lub elektrownie. Na atak narażone są zwłaszcza systemy komputerowe nadzorujące przebieg procesów technologicznych lub produkcyjnych SCADA, superwizory Control and Data at School i Citizen. Można również założyć, że na celowniku sabotażystów znajdą się systemy bankowe lub transportowe. Sparaliżowanie obrotu walutowego lub komunikacji z technicznego punktu widzenia wydaje się nawet prostsze niż atak na zakład przemysłowy. W takich zamachach nikt jednak nie ginie, trudno je zatem uznać za realny terroryzm.